miałem 9 lat, jak wojna wybuchła i przeżywałem oblężenie Warszawy i kapitulację Warszawy. Chwilami oczywiście dominował strach ze względu na te wszystkie wybuchy i uszkodzenia nawet naszego budynku i tych poległych, którzy również byli mieszkańcami mojego domu. Ja mieszkałem w drugiej kolonii warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej. To moja dzielnica rodzinna Żoliborz przy placu Wilsona. No wtedy właśnie przeżyłem przede wszystkim nalot tych sztukasów, które nurkowały z takim przeraźliwym wyciem syren, które włączali w czasie pikowania i rzucania bomb.
A wejście Niemców do Warszawy?
Wkroczyli do nas właśnie od strony Bielan, już w zwartym szyku, po kapitulacji. Ojciec był na wojnie, także nie wiedzieliśmy, co się z nim dzieje nawet. A wrócił dopiero w zimie, przedzierając się przez linię Bugu, bo był po wschodniej stronie. On właściwie szedł za swoim oddziałem, którego nie dogonił. I dotarł wreszcie do Wilna i stamtąd, jak już wkroczyli bolszewicy, przemykał z powrotem na tą stronę, wracając do Warszawy. Mama denerwowała się o jego losy, nie wiedziała, co go spotkało i czy żyje w ogóle, bo przecież słyszała, jakie były losy tych wszystkich uciekających i przemieszczających się na wschód, ostrzeliwanych i bombardowanych, prawda, w tych pociągach i na drogach tego odwrotu. Na początku 40 roku do naszego mieszkania wkroczyli Niemcy, którzy wygarniali mężczyzn do but, do tych samochodów i wywozili, jak się później okazało, do Oświęcimia. Ojciec, ponieważ już wtedy był zatrudniony w zakładach, które prały chemicznie bieliznę i ubrania, właścicielem był mój chrzestny, miał taki Ausweis, że tak powiem, z gapą niemiecką i to go uratowało, bo ci Niemcy po obejrzeniu jego dokumentu nie zabrali go ze sobą. Także ojciec ocalał z tej pierwszej łapanki, ale nasz bliski znajomy z przeciwległego bloku został zabrany i zginął w Oświęcimiu. No ja już byłem wtedy w szarych szeregach, byłem w Chówcu, kampania wrześniowa, w drużynie, której zastępowym był mój przyjaciel Wacek Zawadowski, pseudonim Gacek. Mieliśmy ćwiczenia nad Wisłą, w parku Promyka, na Dolnym Żoliborzu. Spotykaliśmy się na zbiórkach, w takich ruinach domów, w piwnicach, kryjąc się tam przed Niemcami. Również mieliśmy także zbiórki na Bielanach, w parku na górze, która dominowała nad lotniskiem niemieckim. Także nad nami przelatywały samoloty lądujące na tym lotnisku. Wszyscy zbroili się, ćwiczyli z myślą o tym, że wybuchnie powstanie, które zmiecie Niemców z Warszawy, ale to w momencie, kiedy będą się wycofywać, kiedy będą już pobici i osłabieni. I ja o tym naturalnie nie wiedziałem, no bo wtedy obowiązywała ścisła tajemnica. Ojciec był w czasie powstania w zgrupowaniu Krybara na Powiślu, a ja byłem w obwodzie Żywiciel, czyli na Żoliborzu, w zgrupowaniu Żmija, rotmistrza rzeszotarskiego w 224 plutonie, jako łącznik. Wiele takich bardzo stresujących przeżyć, między innymi po natarciu naszych oddziałów, dwóch natarciach właściwie, na dworzec gdański, w którym poległo bardzo wielu żołnierzy. Na rozkaz generała dowódcy oddziałów polskich pozostali, złożyli część broni i amunicji i kazali przenieść kanałami na konającą już starówkę wtedy. I ja dostałem pociski do piata. To były takie bombki małe w dwóch pasach, które miałem na sobie. Z tym schodziłem do kanału przy ulicy Krasińskiego i tym kanałem przeszedłem na starówkę. Dzień po natarciu. wyszedłem na franciszkański z kanału naprzeciwko podziurawionego pociskami muru getta. Stamtąd odebrano mi przesyłkę, że tak powiem. Poszedłem tam do kościoła franciszkanów, stamtąd na ulicę Freta. Na ulicy Freta w ruinach domu, w piwnicy odnalazłem swoją chrzestną. Zaproponowano mi, żebym ja został na starówce. Jakiś oficer mi powiedział, że tutaj się toczą prawdziwe walki. Co tam u was na Żoliborzu? My tutaj naprawdę walczymy, jesteś potrzebny. Ale powiedziałem, że ja muszę wrócić do swojego oddziału. No i następnego dnia już wchodziłem do kanału, ale już na placu Krasińskich. I tamto przez Burzowiec przeszedłem z powrotem na Żoliborz.
A wasz dom na Żoliborzu?
Na Żoliborzu był co prawda podziurawiony, dostał 64 pociski i w tym jeden pocisk z moździerza sewastopolskiego, który zniszczył całkowicie dziewiątą klatkę schodową i zabił 14 osób tam. W tej chwili jest oczywiście odbudowany. Znalazłem tam jeszcze swoich znajomych, którzy wrócili i jednak zamieszkali. Tam u nich także bywałem często, ale najczęściej właśnie byłem u Wacka.
Nie został pan w Warszawie. Los pana rzucił gdzie indziej.
Na początku nie mogłem właściwie sobie poradzić w Łodzi, bo znalazłem się w Łodzi po wojnie. Stale wracałem do Warszawy przy byle okazji. Także na przykład jak było odgruzowanie, brałem w tym udział. Wiele godzin spędzałem gdzieś tam na gruzowisku, znosząc cegły i porządkując ulicę. Nocowałem wtedy na podłodze w jakiejś sali szkoły razem z innymi takimi. Jeszcze pamiętam, jak nie było w ogóle mostów. Na Pragę dostawało się takim promem. Później był most zwodzony, tym mostem zwodzonym się przechodziło. Także to były te pierwsze lata. No, później już to wszystko zaczęło się odbudowywać i troszeczkę zaczęło wyglądać na jakieś miasto, stolicę Polski. Kiedy mam taką możliwość, jadę do Warszawy. W tej chwili już mam taki punkt, którym zawsze się spotykamy, mianowicie Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie są na murze nazwiska i pseudonimy poległych moich znajomych, między innymi z rodziny Zawadowskich. Dwóch tam jest wymienionych. Z tej rodziny, która liczyła 5 synów i stryjecznego ich brata, który razem z nimi mieszkał i który poległ również. I oni stracili 4 braci. Jeden z nich ranny dostał się do niewoli i tylko cały mój rówieśnik, mój zastępowy Wacek, jego zatrzymano, jak już był na parapecie okna i chciał wyskoczyć i pójść do powstania, ale zatrzymała go matka, bo powiedziała: już dosyć straciłam, ty jeden musisz ze mną zostać. Co prawda tam niósł pomoc rannym, ale nie oddalając się od domu. To był taki mój drugi dom. Byłem tam mile widziany i bardzo ciepło przywitany zawsze. Jeszcze wtedy żyli państwo Zawadowscy, profesor Witold Zawadowski, konsultant krajowy radiologii i pani Zawadowska, która była tłumaczem 2 języków i przewodnikiem wycieczek zagranicznych jeszcze przed wojną. Oni już w tej chwili nie żyją oczywiście, ale to było takie właśnie środowisko, do którego zawsze chętnie wracałem i teraz wracam.
Z Warszawą, z Powstaniem Warszawskim wiąże się również Puszcza Kampinoska, partyzantka, bardzo silna w Puszczy Kampinoskiej.
Jedyne, które właściwie miały kluczowe znaczenie dla powstania, ze względu na to, że tam duży obszar był zajęty przez partyzantów, były łąki leśne, baza była w wiosce Wiersze, na którą samoloty startujące z Brindisi zrzucały zasobniki z bronią, z amunicją, z mundurami, z lekami. Także oni byli doskonale uzbrojeni. Niemcy mieli wielki respekt dla tego obwodu kapitana Szymona, który był dowódcą.
Tamte tereny zresztą też odegrały dużą rolę podczas kampanii wrześniowej, tak, na początku wojny.
Oczywiście. Puszcza jak zwykle broniła i chroniła polskie oddziały, no to już historycznie od XV wieku zaczynając i przez wszystkie powstania, bo właściwie i powstanie listopadowe, i powstanie styczniowe także miało swoje bitwy na terenie Puszczy Kampinoskiej. No jak chodzi o 1939 rok, to przede wszystkim bitwa nad Bzurą toczyła się właściwie o dojście do masywu Puszczy i tą puszczą polskie oddziały przedzierały się w kierunku Warszawy.
Pan taką wędrówkę Puszczą Kampinoską odbył.
Tak. Bardzo lubię chodzić dużo i przede wszystkim właśnie zwiedzać takie zakątki jak lasy, puszcze. No i chciałem przejść przez Puszczę Kampinoską takim sposobem turystycznym, ale jak spotkałem się w Brochowie z tablicą upamiętniającą poległych, przeszedłem tym mostkiem, którym przejechał dowódca naszych dział przeciwpancernych, wzbudziła się we mnie taka chęć, żeby odtworzyć wspomnienia właśnie przebijającej się tam przez Puszczę Kampinoską ku Warszawie brygady wielkopolskiej pod dowództwem generała Abrahama, która właśnie zdobyła Brochów, utrzymała go i stamtąd przeszła przez puszczę, dalej przebijając się przez Niemców.
Przyniósł pan do studia zdjęcia, które są pana autorstwa, ale i książkę już mocno pożółkłą. Rozumiem, że ona była pomocą dla pana, żeby ustalić marszrutę.
Tak, oczywiście. No więc przede wszystkim zrobiłem zdjęcie kościoła w Brochowie, w którym brali ślub rodzice Fryderyka Chopina, a on sam był chrzczony później. Także jest to zabytkowy kościół otoczony murem, bardzo piękny zresztą. Za nim jest duży ogród, sad taki właściwie i dwór, do którego Niemcy tam wdarli się czołgami i te czołgi zostały odparte i rozbite przez polskie działka przeciwpancerne. Także Niemcy stracili tam 24 czołgi w czasie tej bitwy. Bitwa nad Bzurą była właściwie fragmentem wielkiego uderzenia polskiego, które zadał dowódca całej ofensywy polskiej, generał Kutrzeba, dowódca Armii Poznań i generał Bortnowski, dowódca Armii Pomorze. Te dwie armie wyklinowane przez Niemców Blitzkriegiem, którą Niemcy pędzili w stronę Wisły, żeby przejść Wisłę i otoczyć polską armię i zniszczyć ją, zostali zaskoczeni tym uderzeniem, które zniszczyło im 30. Dywizję Niemiecką i zagroziło ich tyłom. Musieli zahamować ten cały marsz ku Wiśle i cofnąć swoje wojska do bitwy nad Bzurą. I w związku z tym to uderzenie było bardzo bolesne dla Niemców i bardzo skuteczne dla Polaków. Cel był taki, żeby dotrzeć do Strykowa i stamtąd do lasów skierniewickich i z tych lasów chciała ta armia się przebić do Warszawy. No ale tam już była mocna zapora niemiecka, pancerna, także nie dało się przejść i w związku z tym uderzenie poszło na Brochów i tutaj na Puszczę Kampinoską. I przez Puszczę Kampinoską polskie oddziały przebijały się później w stronę Warszawy, tocząc liczne walki.
Jakie ślady pan tam znalazł jeszcze?
Poszedłem stamtąd z Brochowa w stronę Tułowic, gdzie zginął generał Grzymot Skotnicki, prowadzący natarcie na bagnety. Zresztą on był dowódcą tego natarcia. To było wspomnienie jedno. A drugie, to doszedłem do wału Wiślanego w okolicy wioski Śladów. Na tym wale stoi pomnik upamiętniający zbrodnię niemiecką wojenną. Kiedy Niemcy już opanowali te tereny, zgonili tam miejscową ludność rannych polskich jeńców, polskich żołnierzy także, i zamordowali tam 350 osób. Z tej okazji właśnie ten pomnik powstał tam. No i stamtąd później poszedłem przez Kromnów do leśniczówki Krzywa Góra i z Krzywej Góry wyszedłem lasem na taką polanę, na której była leśniczówka Dębowskie. Właściwie taka gajówka, jakaś tam komórka, żuraw taki ze studnią, z której zaczerpnąłem wodę. Zdziwiony byłem, jak czytałem później, że o tą gajówkę toczyły się krwawe walki, że sześciokrotnie przechodziła z rąk do rąk, że wreszcie polskie natarcie na bagnety wypędziło z niej Niemców, gdzie zdobyto właśnie szereg karabinów maszynowych, ciężarówki i samochody. Wzięto jeńców niemieckich do niewoli. No i później stamtąd poszedłem w stronę Zamościa, który został zdobyty także. Przy Zamościu zginął dowódca 7 Pułku Strzelców Konnych Poznańskich, pułkownik Królicki. Tam przeskoczyłem przez kanał Łasice i szedłem w kierunku granicy takiej wioski na krawędzi lasu. Doszedłem duktem na polanę, na której był cmentarzyk właśnie strzelców konnych 7 Pułku, z ich dowódcą, który tam leżał między swoimi żołnierzami, pułkownik Królicki. No i stamtąd poszedłem do Kampinosu. W Kampinosie przenocowałem w takim pałacyku, takim dworku, który był w czasie powstania styczniowego siedzibą partii Sierakowskiego. No i następnego dnia wyruszyłem stamtąd do Wierszy, które były właśnie bazą w okresie powstania warszawskiego, bazą powstańczą tej całej grupy Kampinos. No i tam właśnie zrobiłem zdjęcie tego cmentarzyka. Byłem bardzo zdziwiony, bo przeczytałem na jednym z nagrobków z krzyżem nazwisko Stepan Nachodin, żołnierz Armii Krajowej. To był jakiś tam oficer rosyjski, który zbiegł z niewoli niemieckiej, przyłączył się do tej grupy i walczył i zginął pod Sowią Wolą. On był gdzieś spod Rostowa. Także później poszedłem w stronę Truskawia do Pociechy. Tutaj mam zdjęcie właśnie tej Pociechy, w której bronili się powstańcy z grupy Jerzyków, atakowani przez własowców, którzy na nich nacierali od strony Truskawia. I tam jest pomnik.
Tu jeszcze jest takie zdjęcie, samotny krzyż.
Tak, samotny krzyż na takiej polance wśród puszczy. Często się tam te rzeczy spotyka. Tam na przykład jest taka sosna powstańcza, tak się nazywa, na której w czasie powstania styczniowego kozacy wieszali polskich powstańców. I ona jest w tej chwili pozostawiona w takim stanie, w jakim była właśnie pierwotnie. Poza tym jest w Zaborowie Leśnym na polanie stoi krzyż z 74 gwoździami wbitymi w ten krzyż na pamiątkę 74 zabitych tam powstańców w czasie właśnie powstania styczniowego.
Gdyby ten las umiał mówić.
Mówić, to by było bardzo wiele historii do opowiedzenia. Później poszedłem do Sierakowa, o której toczyła się wielogodzinna, bardzo krwawa walka, w czasie której i Niemcy, i nasza strona ponieśli bardzo wielkie straty. Także Sieraków został wreszcie przez Polaków zdobyty i utrzymany. I dalsze natarcie szło w kierunku Lasek, a właściwie zakładu dla ociemniałych, który był tam już od dawna. Niemcy zamienili go w taki punkt oporu umocniony, nie dało się tego przejść, także natarcie poszło w stronę Wólki Węglowej, no i tam wsławił się 14 Pułk Ułanów Poznańskich, dowodzony przez pułkownika Godlewskiego, który rozwinął swój pułk do szarży i wypadł na Niemców na Wólkę Węglową dwoma takimi skrzydłami. Jedno skrzydło nacierało przez pole kartoflane, na którym Niemcy wybudowali okopy. Zaczęli uciekać, widząc szarżujących ułanów. No i tam ich ułani rozsiekli granatami i z karabinków i z szablami, ale gorzej poszło grupie, która nacierała wzdłuż duktu, przy którym stały zaparkowane czołgi. No tam te czołgi otworzyły ogień z dział i z karabinów maszynowych, roznosząc wstrzępy dosłownie szarżujących ułanów. Rozbito połowę nacierających. Wszyscy właściwie ranni w 50% wydobyli się na szosę dalej, doszli do CIF-u na Bielany i uratowali się w ten sposób. Także takim dramatycznym akcentem zakończyło się to przebijanie przez puszczę na Warszawę.
A pana wędrówka gdzie się zakończyła?
No, ja przeszedłem przez Laski, przez Buraków na Żoliborz.
Ile czasu pan poświęcił na tę wędrówkę?
2 dni.
A ile im czasu to zajęło wszystko?
Im to zajęło 4 dni. Wśród walk i wśród tego przedzierania się przez puszczę. No oni szli z pełnym wyposażeniem, także prowadzili i artylerię, i tabory z rannymi. Także był to marsz obciążony bardzo podwodami i licznymi oddziałami.
Z pana perspektywy już długiego życia, czas wojny był w zasadzie epizodem, ale ten epizod zaważył na całym pana życiu.
No oczywiście. Ja zawsze wracam wspomnieniami do tego. No i często właśnie, będąc w Warszawie, bywam w tych okolicach, chodzę tam, bo ja przecież z harcerstwem zetknąłem się jeszcze jako zuch. I mając lat 6, byłem na pierwszym obozie właśnie gdzieś w Puszczy Kampinoskiej. Później już bywałem na obozach harcerskich. Wacek po wojnie był drużynowym 14. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, z którą ja jeździłem na obozy i na zimowiska, aż do czasu, kiedy ta drużyna nie została właściwie rozwiązana. Także no, wspomnienia są związane z harcerstwem i z wojną.